Sportowa Arena.
Na zegarze prawie 12 minut po godzinie 19, i także 12, jeśli chodzi o kalendarz, bo dzisiaj 12 dzień maja, 132 dzień 2026 roku i startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji na żywo Sportowa Arena. Kłaniam się Państwu, realizujący program Adam Loch i przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o motokrosie. Dość rzadko mówimy o tej dyscyplinie sportu na radiowej antenie, przecież mamy bardzo silny ośrodek w Wielkopolsce, jakim są bez wątpienia oborniki. Porozmawiamy także o motokrosie, także dlatego, że już w najbliższy weekend właśnie oborniki będą areną motokrosowych mistrzostw Europy w klasie MX65 i MX85. Podobno przyjedzie aż 19 przedstawicieli różnych krajów całego starego kontynentu. No i dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie w bardzo miłym, dynamicznym, przede wszystkim bardzo młodym gronie. Choć zacznę od tego, najstarszy jestem ja, ale nieco młodszy, trochę młodszy ode mnie jest wiceprezes motoklubu Oborniki, pan Robert Kamer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam Państwa.
I proszę Państwa, młode zawodniczki, jedna, dokładnie nasz rodzynek, Maria Kramer, przedstawicielka oczywiście, pasjonatka motocrossu. Cześć.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Są z nami także ci, którzy w Mistrzostwach Europy pojadą. Leonard Urbański, cześć.
Dzień dobry.
Proszę właśnie nie zasłaniać ręką ust. Marcel Herod, cześć.
Witam.
Tak jest. Ty już mi powiedziałeś, przed wejściem do studia miałeś 3 lata, jak zacząłeś przygodę?
Dokładnie.
Z motocrossem? To teraz ile masz lat?
W tym roku będę kończył 12.
Czyli 9 lat już uprawiasz motocross?
Dokładnie tak.
Niesamowita historia. To zaraz będziemy także Brunologa. Jest także z nami. Cześć. No, ty tutaj już jesteś najbardziej wyrośniętym chłopakiem. To ile masz lat, zdradź nam?
Kończę 13 w tym roku.
13 lat. I jeśli chodzi o twój przypadek, kiedy się zająłeś motocrossem, pierwsze treningi?
Niecałe 2 lata temu.
No właśnie, to a skąd to się wzięło? Powiedz, od razu tak startujemy ostro, prawie jak w motocrossie.
No bo jeździłem na motocyklu pitbajkowym, na Kayo 125. No i tata mnie zaciągnął, żebym startował w zawodach na motocyklu 65.
Ale na takim motocyklu pitbajkowym, to od razu tym, którzy się może mniej interesują sportami motorowymi, wyjaśnijmy, to były wyścigi drogowe, czy od razu był jednak cross?
No, tak bardziej po lesie jeździłem, na łące.
No proszę, a tutaj właściwie trzeba powiedzieć, Maria Kramer skazana chyba, prawda? Bo skoro tata działający niesamowicie w motokrosie, w motoklubie Oborniki, no to ty nie miałaś wyjścia, prawda? Czy zaczynałaś, nie wiem, od siatkówki, od szachów?
Moją przygodę ze sportem zaczęłam od tańca. Przeszłam przez szachy, jazdę konną i pływanie. Aż w wieku 11 lat zaczęłam trenować, jeździć tak w miarę regularnie, ścigać się w wieku 13 lat zaczęłam dopiero, a motocross to tak się przewijał, odkąd byłam dzieckiem tak naprawdę. Tata podsuwał jakieś małe motorki, ale jakoś mnie nie ciągnęło do tego.
Ale jednak dociągnęło.
Tak.
Tak przekonał tata, czy raczej sama się przekonałaś? Pojawiły się pierwsze sukcesy, coś kliknęło.
Tak, dosłownie.
Mocny ośrodek, powiedziałem, Oborniki, nie przesadziłem, prawda, panie Robercie?
Robert Kramer. Nie, dokładnie, można powiedzieć, że najmocniejszy ośrodek tutaj w Wielkopolsce, jeżeli chodzi również o szkolenie młodzieży. Mamy bardzo zaawansowane, rozwinięte szkółki, gdzie tak naprawdę startują u nas z przygodą z motocyklem dzieci od 5 roku życia i przyjeżdżają regularnie i z tych właśnie dzieciaków też próbujemy wyłuskać te talenty, które w wieku 8 lat zdobywają licencję i starają się reprezentować klub i stawiają pierwsze kroki na zawodach. Są to zawody pierwsze strefowe, czyli taka druga liga, trzecia liga, można powiedzieć, jak w żużlu, czyli te pierwsze zawody dla tych młodych adeptów. Później w miarę rozwinięcia się takiego talentu zawodnika przechodzimy do mistrzostw Polski lub Pucharu Polski, gdzie jest takie zaplecze Pucharu Polski. Mianowicie przy startach w Mistrzostwach Europy tak naprawdę wpływ ma to, jak zawodnik dobrze się czuje. Niekoniecznie zawodnik może być w wyśmienitej formie, ale takie przetarcie się z zawodnikami z Europy, którzy naprawdę trzymają gaz i jadą, to też buduje silną głowę i motywację do dalszych treningów.
No właśnie, porozmawiamy sobie o tym, będziemy zapraszać oczywiście na te Mistrzostwa Europy, bo nie ma nic piękniejszego niż na własne oczy przekonać się, jak to jest emocjonująca rywalizacja. Już pewnie głęboko odetchnął Leonard Urbański, że go nie zapytam, jak on zaczynał, ale to nie jest kolejka cię nie minie. Także Leonard, też startujący w klasie MX 65, u ciebie jak to się zaczęło? Przeżegnałeś się, to teraz możesz mówić.
Zaczęło się od quada, później jeździłem po parkingu z kolegą, ja na quadzie, a kolega na bike'u i po prostu spodobało mi się cross i po prostu poszedłem na treningi motocrossowe, zacząłem od 7 lat. Jeździłem na początku na pitbajku, później przeszłem na crossa, no i teraz startuję w zawodach Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej.
Rewelacja, to naprawdę fajna rzecz na tym parkingu. Zaraz sobie też o torze w Obornikach porozmawiamy. Bruno, na pewno każdy sukces napędza. Powiedz mi, jak w twoim przypadku było, kiedy pojawiły się te pierwsze sukcesy, no bo skoro będziesz startował także Mistrzostwa Europy, to znaczy, że to nie jest przypadek, wy jesteście młodymi ludźmi, ale już swoje na koncie parę trofeów macie, prawda? To pochwal się, Bruna.
No, zdobyłem wicemistrza w okręgu poznańskim, no i byłem trzeci w Blue Crew, czyli w zawodach typu Yamaha.
No właśnie, to jest też, w ogóle motocross to taka dyscyplina, państwo wiedzą, że na zamkniętych torach się to odbywa, opowiemy jeszcze o tym torze w Obornikach, nawierzchnia też bywa różna, taka naturalna, gliniasta czasami, czasami piaszczysta, liczne też przeszkody są tam specjalnie czasami ukształtowane, jak to jest w przypadku toru w Obornikach?
To znaczy, tor w Obornikach posiada 16 skoków, te wszystkie skoki są dopasowane tak, aby były bezpiecznymi skokami dla zawodnika. Nitka mierzy 1740 metrów i jeżeli chodzi o nawierzchnię mamy zróżnicowaną. Staramy się z roku na rok dowozić tej ziemi, aby ta nawierzchnia była coraz bardziej piaszczysta. Tory gliniaste są twardymi torami, a w większości, gdzie jedziemy się ścigać, to jest nawierzchnia piaskowa, więc też dążymy do tego, żeby nasz obiekt był torem piaskowym. Natomiast na tą chwilę mamy 40% twardego, 50% takiego mieszanego toru, no i 10% mamy tego piaseczku, takiego w zakrętach, który też fajnie utrudnia.
Niech pan przypomni, jaka długość tego jednego krążenia?
1740 metrów.
I 16
skoków. Przeszkody, tak. Czyli można powiedzieć, że to przeszkody, ale to tak naprawdę są skoki. I te skoki są zróżnicowane. Najdłuższe to mamy dwa trapezy, które mierzą 20 metrów oraz słynnego mamuta, który jest przy stawku, który jest skokiem o wysokości 6 metrów i długości 15.
Jak wyławia się takie talenty? Wiadomo, że to jest też ogromna praca na pewno rodziców, to przywożenie na treningi, ale no to od czegoś się zaczyna? Jak wyłowić z tych młodych ludzi, którzy lubią podjąć się takie ryzyko, lubią się ścigać, no bo to nie jest prosta dyscyplina sportu, też wymagająca sporo siły fizycznej chyba, prawda?
Tak, to jest generalnie, przyjeżdżają rodzice z dziećmi, z dziewczynkami, z chłopcami na pierwszy trening i gdzieś ta ocena instruktora, trenera pada. My tutaj jako instruktorzy, trenerzy dzielimy na dwie grupy. Jest talent, który wsiada i jedzie, i rzemieślnik, który ciężko pracuje. I teraz, żeby też być rzemieślnikiem, trzeba mieć ten dar do motocykli. Tak jak wszystkie chłopacy grają w piłkę nożną, wszyscy biegają za tą piłką, tak nieliczni jeżdżą na tych motocyklach. Motocykl crossowy jest trudny do opanowania. Mamy gaz, sprzęgło, hamulec. Wiele rzeczy musimy robić naraz. Od samego startu podbijanie biegów, praca ze sprzęgłem, z gazem, z hamulcem przednim, tylnim, balans z ciałem, czyli przygotowanie takiego zawodnika, który ma startować i reprezentować klub, czy tak jak się dostają chłopacy do kadry narodowej, to jest ciężka praca przez zimę. I tą zimę oni ciężko pracują fizycznie, a do tej pracy zaangażowani są rodzice, tak jak i rodzice są zaangażowani do całej kariery takiego młodego zawodnika, bo bez rodzica nie byłoby to możliwe, bez zaangażowania, a naprawdę zaangażowanie jest to na tyle duże, ale oni to lubią, ci rodzice, bo jeżeli przychodzi początek sezonu, spotkanie na zawodach, na torze, piknikowanie, czy tam opowiadanie, jak się spełniło wakacje, różne takie niuanse, po czym wchodzi to jakby w te tygodniowe wyjazdy na te tak zwane dalekie zawody czy coś, no wchodzą, że tak w krew i później człowiek się tak do tego przyzwyczaja, że zimą brakuje mu tego sezonu.
No właśnie, też ostatni weekend, kto z was był podczas pierwszej rundy Mistrzostwa Polski w Kielcach? Tylko Marysia nie była. Tak, wy byliście, panowie, jak się w tych Kielcach, to były pierwsze oficjalne zawody w tym roku? Tak, to dalej Marcel, opowiadaj.
Jest Bruno.
Bruno.
No to ten tor w Kielcach jest twardy, ale jest bardzo fajna konstrukcja do tego toru motocrossowego. Są fajne skoki, długie. Są potrójne skoki.
Na czym to polega, te potrójne, jak mówisz?
No są... jest wybicie i są dwa garby.
Aha. Czyli trzeba lądowanko, czy nad tymi garbami trzeba przeskoczyć od razu?
No trzeba nad tymi garbami.
Aha, czyli to jest dosyć daleki lot.
No tak, no on osiąga, jak mierzyłem, 32 kroki.
No właśnie, to też trzeba zrobić takie obejście toru, zapoznać się z tym torem. To nie jest takie, mówiąc tak trochę kolokwialnie, hop-siup, że nie wiem, wsiadasz, jedziesz na nowy tor i zupełnie nie wiadomo jak jechać, prawda, jak się poruszać. Ten opór toru jest istotny.
No, ale najważniejsza w tym sporcie to też jest technika. Mhm. Bo na technice dużo się uczę, jest pozycja, wjazd do zakrętu z szerokiego. No i bardzo lubię ten sport.
No dobra, to w takim razie przechodzimy teraz do Marcela. Jak tam u ciebie z tymi Kielcami?
No, u mnie... No, tor był twardy, jak Bruno mówił. No, skoki mi się też bardzo podobały.
Pasował ci ten tor, czy wolisz jakieś inne tory, bardziej takie miękkie, bardziej piaszczyste? Jak to jest w twoim przypadku?
Pasował mi ten tor, no ale dla mnie są jeszcze lepsze tory.
No proszę bardzo. A w twoim przypadku, Leonard?
W moim przypadku tor był... nawierzchnia była dobra, moim zdaniem, ale no jak Marcel powiedział, są lepsze tory.
A powiedzcie mi, duża była rywalizacja? Wy startowaliście w tych klasach, w których pojedziecie w Mistrzostwach Europy? Ilu takich chłopaków ściga się w Mistrzostwach Polski? Jak liczna jest to grupa?
No, prawie cała maszyna startowa, czyli mianowicie 35 osób albo 40.
No właśnie, bo to jest też pewna specyfika. 40 osób, bo tak jest obliczona ta maszyna startowa. Ci z Państwa, którzy nie widzieli, to radzimy sobie obejrzeć, może w przekazach YouTube'owych. To jest takie specyficzne. Ta maszyna startowa, no to jest taka jakby bariera, która opada w momencie startu i taka pojemność toru to jest zwykle 40 osób, prawda?
Tak. Tory przeważnie mają homologację dopuszczone, czy tam FIM Europe, czy w Mistrzostwach Świata, że zawodników może być w jednym wyścigu 40. I dlatego jest 40 tak przysłowiowych bramek, nie? Czyli maszyna startowa składa się z 40 bramek, te 40 bramek w jednej sekundzie opada naraz i 40 zawodników walczy o pierwszy zakręt.
Dlatego też w takich imprezach, w których startuje więcej zawodniczek, zawodników, odbywają się kwalifikacje czasowe, żeby tutaj raz do tej 40 się dostać, a później jest coś takiego jak pole position, czy to ktoś, kto ma najlepszy czas, musi stanąć w określonym miejscu?
Nie, ten zawodnik, który wykręci najlepszą czasówkę, wybiera sobie jako pierwszy miejsce startowe.
Czyli komuś może pasować na przykład startować ze środka, bo ma taki kaprys i świetnie się tym odnajduje, żeby mieć centralnie wystartować, to może taki, jeżeli by miał najlepszy czas, no to on wybiera i mówi, ja chcę mieć, nie wiem, 19 pozycję startową.
Tak, jeżeli jest to start z kraty, no to mamy czysty, bo są różne starty, jest start z kraty, z betonu lub z naturalnej nawierzchni i wtedy zawodnicy, jeżeli są z naturalnej nawierzchni, to sobie przygotowują specjalną kolejkę. kolejne w kierunku do startu. Każdy ma swój sposób, patent na to, żeby jak najlepiej wystartować. I teraz zawodnicy po okrążeniu zapoznawczym wjeżdżają jeszcze do przedparku, po czym postępuje jest jedna minuta, gwizdek startera i wjeżdżają na maszynę startową według zajętych miejsc i miejsc na maszynie startowej, które sobie zarezerwowali, ułożyli.
To dobrze, przechodzimy od razu do tych mistrzostw Europy na chwilę. Jak to wygląda? Bo zdaje się, że różne są te dystanse, prawda? W różnych imprezach może być 30 minut na przykład jazdy plus dwa okrążenia. Jak to jest w przypadku mistrzostw Europy?
Mistrzostwa Europy jadą 20 minut plus dwa kółka. Każda klasa, im starsza, tym ma dłuższy wyścig. Natomiast w mistrzostwach świata, jeżeli chodzi, to tam jest najdłuższy dystans, bo tam jadą zawodnicy 30 minut i plus dwa okrążenia, czyli to jest prawie 35 minut.
To jest nieprawdopodobny wysiłek, bo mówiliśmy o tej długości toru, choćby Obornickiego, też opowiadał Bruno o tych skokach, no to jest tyle, ta liczba powtórzeń jest nieprawdopodobna.
No tak, im krótszy tor, tym więcej okrążeń. I ten tor z wyścigu na wyścig się bardziej wybija, są bardziej nierówne kolejne, coraz większe obciążenie dla zawodnika sprawia. Bo każda ilość przejechanych zawodników powoduje, że do hamowania, do zakrętu powodują się duże bumpsy, tak zwane takie kocie garby, które podbijają koło. Kolejna jest coraz głębsza, czyli zamyka przysłowiowy podnóżek i nogi może ściągnąć dla tych, którzy nie zdążą, ale też na jazdy na skokach też się wycinają takie kolejne. Dla mniej doświadczonych zawodników jest to trudne, po prostu przez to, że brak doświadczenia nie pozwala im na to, żeby pojechać bezpiecznie i odważnie tym śladem, który sobie założą.
Marysia, powiedz mi, co można połączyć, co można wyciągnąć z tańca, bo to mnie zainspirowało do motocrossu. Też, nie wiem, koordynacja ruchowa na przykład?
Możliwe. Koordynacja ruchowa, równowaga. Ale też można wyciągnąć z tego kondycję, ponieważ w tańcu, jak w motocrossie, się dużo męczymy.
Powiedz mi, sporo jest dziewczyn, które no, są pasjonatkami motocross, które startują?
W Polsce zwykle na zawodach jest z 12 dziewczyn. Czasami może trochę więcej, trochę mniej, lecz głównie to tak z 12. No.
12, no to jest dużo, mało?
To znaczy generalnie z roku na rok jest tendencja taka, że dużo dziewczyn na początku sezonu startuje, bo tak biorąc pod uwagę zeszłoroczny Puchar Polski, które były jakby najwyższymi rozgrywkami, to sklasyfikowanych na 4 rundy było 28 dziewczyn. Jedne przyjeżdżają z zagranicy również gościnnie, ale te zawodniczki, które tutaj startują krajowo, to można powiedzieć, że takich jest około 20. Natomiast początek sezonu przynosi nam też różne kontuzje i przez to na zawodach generalnie pojawia się 12, 14, 15 zawodniczek.
Bo też będzie rywalizacja dziewczyn, kobiet podczas tych mistrzostw w Obornikach, prawda? Będzie. Klasa Maria jeszcze się waha, czy startować, czy nie.
Tak, no tutaj jeszcze musi głowa do tego dorosnąć, że tak powiem, do tych startów. Natomiast na tą chwilę mamy zapisanych 23 zawodniczki. Miejmy nadzieję, że jeszcze się dopiszą w dniu zawodów i dojadą. Jest to, że tak powiem, spadek troszkę spowodowany, że dużo zawodniczek przeszło do mistrzostw świata, do rangi wyższej. Jest to też spowodowane regulaminem i zapisem regulaminowym. I jak nie ukrywajmy, no, przyjazd do Obornik z Portugalii, z Hiszpanii czy z Norwegii, Finlandii, to też jest wyzwanie. Ale zawodniczki takie wyzwanie podjęły i w Obornikach 16 i 17 zaprezentują się w najlepszym okazałości.
Ile zależy, Bruno, tak, to jest też pytanie zawsze w sportach motorowych, pyta się o to, jaki procent zależy od zawodnika, ile od dobrze przygotowanej maszyny, jakim ty motocyklem jeździsz, tam są możliwe jakieś przeróbki, czy ktoś ci pomaga, jakiś mechanik, żeby to zestroić idealnie, żeby to, no, żeby nie zawiodło podczas wyścigu już.
No to mechanika mamy pana Marcina, on umie tak około w 3 godziny może zaserwisować motor i ten motor jest stuningowany czyli tak zwanie starter, tłumiki.
No, czyli jednak trzeba nad tą techniką przy motocyklu popracować i fajne jest takie wsparcie właśnie człowieka, który na tym się zna, prawda? On, taki pan mechanik, podpytuje cię czasami po wyścigu, co tam ci nie grało, co możemy poprawić. Jest tak czasami?
Jest tak czasami.
Trzeba te uwagi w takim razie przekazać. To jeszcze tak będę trochę naiwnie dopytywał, bo tu mówiliśmy o tym znakomitym przygotowaniu fizycznym. Ty też gdzieś tam siłownię zaliczasz podczas tych zimowych treningów?
No, ja chodzę na siłownię do Przeźmierowa i ciężko trenuję, żeby się przygotować do tych Mistrzostw Europy i do wszystkich wyścigów.
A powiedz mi, ręce są najważniejsze, czy jednak, tak jak rozmawialiśmy o koordynacji na tym poruszaniu się na motocyklu crossowym, bo no, mówi się na przykład w przypadku sportu żużlowego, to jednak się mówi o tym balansie ciała, ale jednocześnie te ręce, żeby zapanować nad kierownicą, a w waszym przypadku jazdy crossowej, czyli cały czas te hopki, skoki dalekie, to trzeba jeszcze być chyba jeszcze silniejszym.
No, trzeba mieć też silną głowę, jak pan Robert powiedział. I jeszcze trzeba trenować ręce. Wszystko trzeba trenować, całe ciało.
A ta głowa, której Bruno powiedział, jak to jest? To jest, nie wiem, trzeba pozbyć się strachu? Powiedz mi, Marcel. No, bo to jest, nie wiem, 35-40 się ustawia przy takiej maszynie startowej. To wygląda niesamowicie efektownie. Ja miałem okazję oglądać zawody motocrossowe, akurat nie w Obornikach, co dziwne, ale kiedyś w Sopocie, w Szczecinie, w Nekli, więc trochę tego sportu widziałem i zawsze imponowało mi, że no jednak ten moment startu jest piorunujący. To nie są cztery osoby jak na owalu, na zamkniętym stadionie, tylko na torze crossowym właśnie jest ta wielka stawka tych zawodników. Jak sobie w tym poradzić? Łokcie też pracują?
No, na starcie im więcej zawodników, tym jest ciaśniej i w pierwszym zakręcie już jest ciężej. Na przykład jest więcej wywrotek już, bo na przykład się gdzieś uderzy około albo o coś.
No właśnie, wywrotki. To trzeba się trochę uodpornić na to, prawda? Nie wiem, no nie bać się po prostu, tak?
Jakby wywrotka zawsze może być, bo to nie zależy, jak dobrze jeździsz, ale najważniejsze, żeby też trenować właśnie jak najszybsze wstawanie i odpalanie motoru.
O, proszę bardzo, to jest ciekawe, panie Robercie. Rzeczywiście są uczeni też zawodniczki, zawodnicy takich właśnie zachowań?
To znaczy, to już generalnie oni praktykują tak sobie w domu z rodzicami, czy gdzieś to jest, ale tak, szybkie podnoszenie motocykla to bardzo dużo daje, jeżeli w wyścigu dochodzi do przewrócenia się i umiejętnie zachowania pracy silnika, czyli jeżeli mamy lekką glebę, którą możemy jeszcze ten motocykl złapać, żeby nam nie zagasł, czyli chwytamy za klamkę sprzęgła, pilnujemy, podnosimy ten motocykl, wtedy redukujemy bieg i jedziemy dalej. Bo jak wiemy, motocykle i silniki patają nam figle, te motocykle już są też tak wyżyłowane, zrobione pod wyścigi. No i taki zagrzany silnik jest potem trudno też odpalić i dlatego technika wstawania, odpalania czy właśnie podtrzymywania pracy silnika też jest bardzo ważnym aspektem w całym wyścigu i przygotowaniu.
Leonard, ty robisz taką jazdę w tłoku?
No ogólnie no to
jazda... Trzeba się przełamać mocno.
Jazda w tłoku jest no bardzo no...
Efektowna, to wiemy.
Straszna, ale trzeba się od tego...
Tak bardziej się na sobie skupić, na swojej jeździe, tak obrać fajny tor jazdy? Tak to jest?
Tak.
No właśnie, bo mówiliśmy o tym przygotowaniu motocykla, bo wiadomo, że no, jest to duży element ryzyka, no w ogóle ściganie w motocyklach zawiera w sobie taki element ryzyka, trzeba takie automatyzmy mieć wytrenowane, tutaj też Marcel wspominał o tym umiejętności upadku szybkiego, podniesienia się, jak to wygląda, no, też masz dosyć silną tę maszynę, prawda?
No tak, trzeba się też nauczyć dobrego refleksu mieć, żeby nie uderzyć na przykład w tym weekendzie, jak wystartowaliśmy w pierwszym wyścigu, to jeden chłopiec uderzył od jednego i drugi we mnie,
ale przez to, że mam wytrenowany refleks, szybko skręciłem i gdyby nie to, żebym skręcił, to by jego motor uderzył w mój motor i bym się wywalił.
No widzisz, czyli trzeba właściwie oczy mieć dookoła głowy. To tak. Co mówisz o tym refleksie, żeby obserwować też, co dzieje się na torze, żeby uniknąć się takich, mówiąc w cudzysłowie, takich głupich wpadek i pojechać fajnie do przodu. Te mijanki, wyprzedzanki są możliwe na torze krosowym. To nie jest tak, że wyjeżdżacie z tej maszyny startowej i potem gęsiego sobie jedziecie do mety. Tak chyba nie jest, prawda?
No tak, trzeba mieć pomysł, jak to wyprzedzić. Trzeba, na pewno najważniejsze jest to, żeby nie jechać gęsiego, czyli za osobą, jak chcesz wyprzedzić, tylko szukać różnych śladów, jak można go wyprzedzić. Na przykład przeciwnik jedzie po krótkim, no to możesz spróbować po długim go wziąć, ale no trzeba mieć jakiś pomysł, trzeba spróbować.
No jasne, a słuchajcie, a podczas tych skoków, bo są różne pewnie szkoły, niższy skok jest lepszy, czy raczej to frunięcie, jak to w waszym przypadku jest? Jak wy lubicie, jaka jest wasza technika jazdy, czy Marcela, czy Bruna, że nastawiacie się na te dalsze skoki, czy raczej staracie się tę maszynę lekko przytłumić, szybciej wylądować i jechać dalej już po twardym?
No ja na przykład wolę tak go przytłumić, bo wtedy nie tracę na skokach i nadrabiam dużo na tych skokach. No
właśnie, też podobnie? W twoim przypadku? Czy jednak rajcują cię te dalekie skoki?
No, zależy jaki to skok, bo jeśli to jest duży skok, to no, to lepiej polecieć wysoko, żeby na przykład się nie odbić, bo może się stać coś.
Aha, no właśnie.
Odbicie, czyli tak zwane niedolot, który tak u nas to mówimy i to robimy wtedy takiego kangurka, czyli nie dolatujemy do lądowania, gdzie wtedy wpłynie
jedziemy dalej
i płynnie i lądujemy z gazem i jedziemy dalej, tylko motocykl po prostu ma jakby niedolot, robi takiego kangura i spada dopiero na właściwe lądowanie.
I po prostu się traci też i prędkość i
siłę.
I łatwo pozycję też stracić. Mówiliśmy o obornikach. Wszyscy tutaj w naszym studiu młodzi ludzie to są przedstawiciele motoklubu Oborniki. Wszyscy mieszkają w Obornikach?
Tutaj akurat mamy przedstawiciela gminy Oborniki, który jest Leoncio, który mieszka pod Obornikami, czyli Bogdanową, można powiedzieć od razu wiosł do Obornik. No i tutaj Maria Kramer. Natomiast Marcel Herod to jest Skoki, gmina Murowana Goślina.
Tam też jest tor jakiś inny, krosowy?
To znaczy jest tam taki tor to w Roszkowie. No ale to jest taki tor generalnie treningowy, na którym też tam kolega Artur tam często robi pikniki, tor taki bardziej do treningów. Natomiast tutaj od samego początku Marcel u nas, odkąd zaczął tylko jeździć, to trenuje.
A Bruno, ty skąd?
Jestem z gminy Tarnowo Podgórna.
Aha, no to do Obornik masz kawałek.
15 minut.
Ale treningi cały czas właśnie na torze w Obornikach. To jeszcze dopytam, pytałem was o te początki, to ty, nie wiem, dowiedziałeś się, że właśnie w Obornikach jest taki klub fajny, że można tam uprawiać tę dyscyplinę sportu?
No, tata powiedział, czy chce jeździć w Obornikach, na tym torze motocrossowym, no to stwierdziłem, że chcę. I moim marzeniem zawsze chciałem stanąć na starcie i wystartować w zawodach.
No właśnie, to się udało, jest także kadra narodowa. To powiedzmy, mówiliśmy już o tym torze krasowym. To wszystko zacznie się, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Europy, już w najbliższą sobotę, prawda? O godzinie 9:00 i to będą najpierw jazdy próbne, bo jest taki schemat zawodów, że zawodnicy mogą się wjeździć w taki tor.
Tak, Mistrzostwa Europy rządzą się swoim jakby harmonogramem i zawodnicy tak naprawdę już przyjeżdżają w czwartek wieczorem lub w piątek rano. Otwarcie biura zawodów to już jest piątek, godzina 14:00 i też od godziny 14:00 do godziny 20:00 mają odbiory techniczne, gdzie są sprawdzane motocykle pod kątem bezpieczeństwa i sprawności. Natomiast sobota wygląda następująco. Każdy z klasy ma trening dowolny, gdzie zapoznają się z torem. Następny trening to już jest trening kwalifikacyjny.
Czyli mierzymy czas.
Mierzymy czas i tutaj pierwszy zawodnik, drugi, trzeci, tak jak mówiliśmy, z tej czasówki podchodzi i wybiera sobie bramkę w wyścigu kwalifikacyjnym. Bo tutaj jeszcze tego dnia mamy wyścig kwalifikacyjny. Tutaj w Obornikach teraz mamy bardzo fajnie dużą klasę MX85, gdzie już jest zgłoszonych 48 zawodników i tutaj będą podzielona, ta klasa będzie na dwie klasy, będzie na A i B. I tutaj z każdej z tych klas będzie po 20 ponad zawodników, jeżeli ich będzie 48, to 24 i 24. Z każdej 20 z tego wyścigu kwalifikacyjnego przechodzi 18 i zostaje nam wyścig last chance. Czyli ci, którzy zawodnicy odpadli, nie dostali się z tego wyścigu kwalifikacyjnego.
Rozumiem, czyli zbieramy 36, tak. Mamy 18-18 z dwóch wyścigów, to jest 36 i wyścig ostatniej szansy, by do tej 40 finałowej dostać się, też będzie przeprowadzony. Czyli tego jeżdżenia będzie sporo i okazji do podziwiania przez kibiców też.
Też, no, przyjeżdżają zawodnicy z daleka, z zagranicy, nie wszyscy mieli możliwość przetrenowania na tym torze, dlatego, żeby też te wyścigi były bezpieczne, ten zawodnik musi się dopasować też do tego toru, czyli sztab ludzi, którzy tam, rodzice czy mechanicy, też ustawiają zawieszenie, dobór opon też jest bardzo ważny, bo ta nawierzchnia też się będzie zmieniać. My tak naprawdę robimy na miękko, czyli robimy talerzowanie, mocno wertyfikulacja tego toru, podniesienie też tej gleby, ale z wyścigu z godziny na godzinę i z ilości przejechania zawodników ten tor twardnieje. No i te kolejne też się robią. Też jest bardzo istotne, żeby te zawieszenie było dopasowane do istniejących warunków na torze. Dobrze dopasowane zawieszenie to 70% jazdy i sukcesu zawodnika.
Jeszcze sobie o tym programie zawodów Mistrzostw Europy w Obornikach powiemy. No to teraz znowu taką rundkę zrobimy. Jeszcze nie wiemy, czy Maria wystartuje, czy nie, ale kto wie, pewnie tak, bo skusi ta wielka impreza. Leoncio, jak powiedział pięknie pan Robert, czyli Leonard Urbański, ty w klasie MX65. To też dosyć licznie będzie obsadzona ta klasa. Nie wiem, ścigałaś już z chłopakami czy z dziewczynami z zagranicy w tej klasie?
Ogólnie to jeszcze z zawodnikami z innego kraju się jeszcze nie ścigałem. To będzie mój pierwszy raz. Nie mam pojęcia, ile będzie zawodników na
tej klasie
w naszej klasie. Ale no.
Ale widzę, że się nie boisz. To widzę.
Nie boję się. To jest, ważna jest głowa i po prostu trzeba trenować.
Oczywiście, trzeba trenować, a potem to umieć sprzedać fajnie podczas zawodów. Marcel, ta sama klasa.
Tak,
MX65 i też dla ciebie to będzie pierwszy taki kontakt z zagranicznymi zawodnikami w twojej klasie?
Pierwszy raz.
Pierwszy raz. I jakieś tam założenia masz, coś?
No, założenia są, żeby...
W końcu na własnym torze jedziesz, nie? Ściany trochę muszą pomagać, prawda? Znajomość toru, prawda?
No...
Liczysz na to trochę.
Liczę na to, ale też chciałbym się dobrze pościgać z moimi rywalami z Polski.
No pewnie, to trzeba udowodnić, słusznie. No a później to będzie miało fajne przełożenie także na rywalizację międzynarodową. To zanim przeskoczymy, bo MX85 i Bruno Logach zaraz nam opowie o tej rywalizacji, to jeszcze panowie was zapytam, bo tutaj mówiliśmy o tych sprawach związanych z motocyklem, ale też mówiliśmy o bezpieczeństwie. Jesteście chyba w miarę dobrze zabezpieczeni,
tak,
prawda?
Mamy,
z czego się ten wasz strój składa? Tak,
mamy
swoje...
na sobie buzer, mamy na sobie nakolalniki, mamy na sobie...
Co to jest ten buzer?
Buzer to jest taka ochrona na plecy i brzuch. Mhm. Mamy na sobie nakolalniki, czyli ochrona na kolana. Mamy na sobie też ochronę na łokcie. Też większość osób sobie zakłada ochronę na kark. Ja akurat takiej ochrony nie posiadam, ale większość osób ją zakłada. Też jest ważne, są rękawiczki, gogle, no kask najważniejszy. Buty, żeby ten, na przykład, może jakby się, gdyby nie buty motokrosowe, to jakbyś jechał, jakby ktoś jechał w butach zwykłych na motorze, to może się noga podwinąć w oponę, no i to, no to bardzo boli, więc ważne też są buty motocrossowe. No i też po prostu koszulka jakaś i spodnie, tak?
No jasne, i to jest... No fajnie to wygląda. Wyglądacie jak tacy prawdziwi rycerze na tych motocyklach. Marce, coś byś jeszcze dodał? Dbać o te swoje motocykle, bo one są efektowne, kolorowe, takie specyficzne, też mają takie efektowne błotniki. Jak ktoś sobie, mówię, obejrzy to no na żywo, to zapraszamy do Obornik. To są szybkie maszyny. Gdzieś tam na tej krosówce można też zmierzyć prędkość, czy nie? Jak czasami wiecie, z jaką prędkością jedziecie?
No...
Można się rozpędzić, panie Robercie, czy nie można?
Można się rozpędzić. No tutaj generalnie liczników nie mamy, ale aha, tak naprawdę chronometraż i chip, który jest do motocykla przymontowany, mierzy nam czas okrążenia. I ten według tego czasu okrążenia
można
przez
średnią
ilość,
wyliczyć.
Można średnią wyliczyć.
Ile tak mniej więcej wychodzi? Bo wiemy, że to jest terenowo, są te skopie, tak, o których z Brunem też mówiliśmy.
Generalnie homologowane tory nie mogą przekraczać 55 km na godzinę. Jednego okrążenia. Więc aha, jeżeli to przekracza, to organizator czy, no, musi trzeba zwolnić. Musimy zwolnić ten tor, czyli dokładamy kolejne przeszkody. Mhm. Tutaj chłopacy tak jak jeżdżą, jeżeli można to sobie porównać na Moto Result, to oni jadą średnią prędkością 49-48.
To już jest całość.
Tak, to już jest prędkość, no bo to jest prędkość. No, to już nie ma miękkiej gry.
Nie ma miękkiej gry. MX-85 też nie będzie miękkiej gry, prawda? No, powiedz mi, tylko pojemnością się te motocykle różnią w twojej klasie? Są po prostu silniejsze?
No nie, no to są tylko te same silniki, bo jak na przykład są dołożone na przykład silnik do 125 w klasie MX-85, to jest no to nie do zawodu.
No jasne, powiedzcie mi, jakie są najbardziej popularne marki? Nie robimy jakiejś tutaj kryptoreklamy, ale warto o tym powiedzieć. Wiadomo, że te motocykle drogowe, to przecież też komentatorzy opowiadając o wyścigach drogowych, choćby tych na torze Poznań, pod koniec maja będzie pierwsza eliminacja wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski, to tam są Hondy, Kawasaki, KTM, Suzuki bodajże, a takie najpopularniejsze marki. Proszę, Leon się zgłasza do odpowiedzi.
Moim zdaniem najlepszą marką motocrossową jest Yamaha.
No, a może inni mają inne zdanie?
No tak, dlatego mówię moim zdaniem.
Twoim zdaniem, dobra. A bo, nie wiem, tak najlepiej jesteś spasowany z tą maszyną, tej marki?
No, lubię ją też bardzo, ale też chodzi o to, że jest tam, jest takie coś jak Blue Crew, jak Bruno wcześniej mówił, zawody Blue Crew. No to one, jak ma się Yamaha, to można się do takich zawodów zapisać i jest tam, no, łatwiej zająć jakieś fajne miejsce, na przykład na podium. Ja w ten weekend zająłem ogólnie 6 miejsce, a w Blue Crew, bo jeżdżę na motorze firmy Yamaha, zająłem 2 miejsce.
No proszę, to pasjonaci, widzę aż ten błysk wokół. Wy na tych samych, na tej samej masce jeździcie?
Nie, ja jeżdżę na Husqvarnie, ale, ale też mam motor zapasowy gaz-gaza.
Aha, no proszę bardzo, czyli różne marki, to jak każdemu pasuje. W przypadku MX-85, ty na jakim, Bruno?
Ja mam 2 Yamahy. Mhm. No, te 2 Yamahy, ja mam jeden treningowy, a drugi wyścigowy. I ten pierwszy motor, tak go bardziej wykorzystuję na części. I też jeżdżę na nim treningowo, jak szykuję ten wyścigowy motocykl na zawody. Na przykład na te Mistrzostwa Europy.
No proszę bardzo, tak za chwileczkę chłopaków dopytam, ale zapytam też Marię Kramer. Tata odpowiada za motocykl, czy też się trochę znasz na tych tajnikach technicznych?
Głównie tata, lecz jest jeszcze mój mechanik, który bardzo dużo robi przy moim motorze i bez niego tak naprawdę nie byłabym w stanie wystartować, ponieważ gdy zepsuje mi się motor 2 dni przed zawodami lub dzień, jest w stanie w jedną noc...
Ty go popsujesz. Czy sam się zepsuje?
Nie, motor sam się zepsuje. No, ja nie
chciałem być trochę złośliwy.
Ja motoru nigdy nie zepsuję przecież.
No proszę, no to i to jest odpowiedź. Właśnie, czyli wtedy trzeba szybko reagować. Tak. Najczęstsze takie kłopoty z maszynami, nie uogólniam, biorą się z tego, z tej trudnej jazdy, nie wiem, z tych złych, nie wiem, jakichś lądowań, to są takie mechaniczne kłopoty motocykla, czy nie wiem, pogięte gdzieś tam ramy, bo się źle wyląduje i jest jakiś wielki boom?
Nie zawsze. Czasami zdarzają się, jakby to powiedzieć, odejście od normy, jak woda, która wleciała przez linkę od sprzęgła do statora i przepalił się.
No czyli takie
przy myciu, tak.
Takie historie też się zdarzają. To jest właśnie sport także trochę nieprzewidywalny. To powolutku czas naszej audycji dobiega końca. No tutaj za bardzo tych zagranicznych rywali nie znacie, ale to jeszcze, Bruno, liczysz na jakiś fajny wynik w Pornikach?
No liczę, że będę mógł wystartować w tych zawodach i że nie odpadnę.
Czyli takie realna ocena sytuacji. Podobno mamy człowieka, który może gdzieś tam w okolice medalu, poza akurat obornickiego klubu, chłopak, którego no tak po cichu Robert Kramer stawia w gronie faworytów.
To znaczy generalnie mamy paru takich zawodników, którzy tak naprawdę od wielu lat cieszą się dobrą formą. Wiadomo, w poprzednich latach gdzieś tam kontuzja, ale takim powrotem dobrym na tory w klasie MX-85 jest Emil Dobisz, który wygrywa wszystko w Czechach i w Słowacji. Tutaj w Polsce udowodnił już na Pucharze Polski i na Mistrzostwach Polski w tej klasie, że no, że jest szybki i że potrafi jechać. Mamy też niesamowity w Polsce diament, talent, jakim jest Tymek Andrzejewski, który w zeszłym roku...
I też go zobaczymy w obornikach?
Tak, też go zobaczymy. Nie wiem jeszcze, w jakiej on pojedzie klasie, czy pojedzie 6.5 czy 8.5. Natomiast ten Tymek Andrzejewski w zeszłym roku wygrał Blue Crew w Szwecji i dostał bilet do Stanów, gdzie w Stanach reprezentował Polskę. Także jest czyjś, kogo kibicować naszym lokalnym zawodnikom, jak i zawodnikom z Polski, którzy przyjadą.
Mówiliśmy, sobota od 9.00, najpierw próby, później kwalifikacje czasowe, mnóstwo tej rywalizacji, oficjalne otwarcie kiedy?
Niedziela, godzina 12.00.
Tak jest, ale też zawody już, przejazdy od 9.30 bodajże, tak?
Tak, mamy te treningi rozgrzewkowe tak zwane, a po otwarciu oficjalnym już mamy ryk, pierwsze starty, pierwsze
oficjalna walka o medale już wtedy
oficjalne,
się...
o puchary pierwszej rundy dla klasy 6.5, 8.5 i trzeciej rundy MX kobiet.
To jeszcze powiedzmy lokalizacja torów w Obornikach, przy jakiej ulicy, jakby ktoś
ulica,
pierwszy się wybierał?
Ulica Łukowska, to jest kierunek wylot Oborniki na murowaną Goślinę.
Zapraszamy zatem bardzo serdecznie. Punkty gastronomiczne będą, jakby ktoś nie będzie głodny?
Oczywiście punkty gastronomiczne będzie foodowane jedzenie od A do Z, czyli od kiełbaski nawet po pełne danie obiadowe. Będą też atrakcje dla dzieci w formie dmuchawca takiego zjeżdżalni. Będzie wata, popcorn, także
czyli fajny
lody.
Motocrossowy piknik z mistrzostwami. Dokładnie. Europy w MX 65 i MX 85 i z udziałem naszych dzisiejszych gości. No to znowu od damy rozpoczniemy. Dziękuję za spotkanie. Maria Kramer, dzięki.
Dziękuję bardzo.
Bruno Loga.
Dziękuję.
Dzięki serdecznie. Powodzenia. Trzymam kciuki. Klasa MX-85 i dwaj faceci młodzi z MX-65, czyli Leonard Urbański. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję także panu Marcelowi Herodowi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I oczywiście nad wszystkim czuwał kierownik domu, czyli wiceprezes motoklubu Oborniki, pan Robert Kramer, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję i zapraszam na gorący weekend.
Zapraszamy na gorący motocrossowy weekend do Obornik. Audycję Sportowa Arena zrealizował Adam Loche. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.